Niedzielne drugie śniadanie na ławce w parku z nastrojonym szumem liści.
Cześć, tu Janek Białostocki
i Kasia Polita.
I będziemy dla Was prowadzić nową audycję Radia Mors. Niedzielne drugie śniadanie na ławce w parku z nastrojonym szumem liści.
Janku, dlaczego akurat znajdujemy się w takich pięknych okolicznościach przyrody?
Jest listopad. Słuchaj, stwierdziliśmy po prostu, że fajnie by było wyjść gdzieś na świeże powietrze i posłuchać muzyki klasycznej.
Co dzisiaj mamy na warsztacie?
Na warsztacie to ja mam kanapki z szynką.
Ja kupiłam kabanosy i zrobiłam jajecznicę, ale niestety ona już jest pewnie przystygła.
Zupełnie jak muzyka Erika Satie, a poprawnie Alfreda Satie. Alfred, ja się nie dziwię, że on zmienił pierwsze imię i się tak nie reklamował. No dobra, w każdym razie najpopularniejsza seria utworów, Rzymnopedii, 3 utwory na fortepian właśnie tego francuskiego kompozytora. Krótkie, nastrojowe utwory. Muzyka staje się dodatkowym meblem u nas w pokoju.
Chciał on, aby ta jego muzyka była po prostu elementem życia codziennego. Nie chciał, aby ludzie po prostu specjalnie przychodzili, skupiali się i słuchali tej muzyki, można powiedzieć chłonęli, ale on chciał w drugą stronę działać, aby muzyka stała się codziennym elementem życia.
Szkoda, że się nie załapał na tworzenie muzyki filmowej. Taki soundtrack do życia mógłby nam w takim razie ułożyć.
Ale uważam, że dużo jego utworów właśnie nadaje się na taki soundtrack do życia.
W ogóle skąd wzięła się nazwa Rzymnopedii?
Ja nie mam pojęcia, ty wiesz?
Wiem. Ludzie chodzą, psy się patrzą, słuchaj, trzeba zabłysnąć po prostu.
Uważaj, bo jeszcze ktoś ciebie zaczepi.
A co państwo tak rozmawiają o tych, to ja się przyłączę. Zapraszamy was w takim razie i możecie się do nas przyłączyć.
Nasza ławka jest waszą ławką.
Satie wziął tą nazwę, teoretycznie rzecz biorąc, ze święta Wsparcie. Odbywało się w lipcu i to były popisy wojowników, a także chórów. W skład chóru wchodzili młodzi ludzie, czyli efebi albo efebowie, czyli młodzieńcy. Wojownicy to musiał być koniecznie wojownik z żoną. Ja tego nie ogarniam, to jest starożytna Sparta. Wojownik musi mieć żonę, no logiczne. I starcy, którzy tam jeszcze tak, wiesz, dodawali uroku starożytności temu chórowi.
Czy to ma jakąś tradycję z teatru greckiego, z wielkich Dionizji?
Mi się wydaje, że to trochę było jak zwolnienie lekarskie wtedy, bo nie mogę iść na wojnę, bo śpiewam w chórze. O, coś takiego, a tak dzisiaj na zwolnieniach lekarskich latają.
Często też artyści amerykańscy zamiast rzeczywiście czynnie w wojnie uczestniczyć, po prostu jeździli na fronty i tam zabawiali walczących.
Rzymnopedii. Rzymno oznacza nagi, a pedii młodzieniec. W starogreckim rzymno oznacza tyle, co nieuzbrojony. Więc jesteśmy, słuchaj, uratowani.
Chciałabym cię zacytować moją ulubioną sekwencję dotyczącą Erika Satie i to powiedział o nim Igor Strawiński. Satie jest najokropniejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznał, a do tego najbrzydszą. I może tym wspaniałym akcentem przejdźmy właśnie do posłuchania tego utworu.
Numeru pierwszego Rzymnopedii Erika Satie.
Thank you.
mieliśmy Święto Niepodległości, w związku z tym może warto byłoby zaznaczyć polskim akcentem tę okoliczność i może teraz właśnie powieję trochę od tej polskiej strony, czyli...
Konkretnie to może Halny powiać, skoro już tak tematycznie jesteśmy. Orawa Wojciecha Kilara. Orawa jest jedynym utworem, w którym nie zmieniłbym żadnej nuty. Choć przeglądałem go wielokrotnie, spełnia się w niej to, do czego dążę, aby być jak najlepszym Kilarem. Tak mówił kompozytor w 1997 roku. Nie chcę mówić za bardzo o naturze, bo kurczę, ja jestem średnio poetycki, ale można znaleźć różne opinie, że to jest właśnie rzeka rwąca między tam Tatrami, kurczę, te kamienie tam latają i słuchaj, jakaś fauna, flora, lata kozice i górale i coś tam. A dla mnie to po prostu brzmi jak góral pędzący na mustangu przez pustynię.
Zwłaszcza ten mustang i pustynia do górale jak najbardziej pasują.
Skąd się wzięła nazwa Orawa? Można ją skojarzyć z nazwą skoszonej po wypasie owiec górskiej łąki. I na to się mówi Oława. To prawie, słuchaj, jak z naszą audycją. O, ława! Tylko, że parku. Widzisz, od razu jesteśmy połączeni z tym utworem na wieczność.
Już rozumiem, Janku, twój wybór.
Ale powinniśmy wtedy to nazwać O, ława w parku podczas niedzielnego śniadania.
Nawiążmy jeszcze trochę do samego Kilara, bo to jest postać, uważam, fenomenalna na skalę światową. Na przykład, kiedy rozpoczął swoje studia w Paryżu, ponieważ on studiował w Akademii Muzycznej w Paryżu, używał kompletnie życia studenckiego i Janku, możesz się domyślić, jaki to był sposób używania. Do jakich filmów Kilar komponował muzykę? Czy orientujesz się?
Nie wiem.
No proszę cię, taki sztandarowy, piękny polski film oparty na epopei narodowej. To był Pan Tadeusz, do którego tańczą wszyscy ludzie na studniówkach. To właśnie on jest ojcem tego pięknego, patriotycznego utworu. Kilar miał być również autorem muzyki do Władcy Pierścieni, ale ze względu na jakieś potyczki z producentami, niestety to się nie udało.
Orawa Wojciecha Artura Kilara. Thank you. przejdźmy teraz do działu tematycznego, który sobie wymyśliliśmy. Muzyka filmowa. Jedno z najpopularniejszych dzieł muzyki filmowej, a także najbardziej popularnych, to właśnie jeden z utworów do filmu Amelia. Kompozytorem tego jest Jan Tiersen. Napisał La Valse des Monstres. Akordeon i pianino nakładają się na siebie bardzo często i z tego mamy ścieżkę dźwiękową do filmu Amelia.
Czy ty widziałeś ten film?
Widziałem.
Amelia to jest chyba jeden z najbardziej ulubionych filmów Francuzów, bo w przeciągu pierwszych 7 tygodni we Francji, w samej Francji, obejrzało go 6 milionów ludzi. To jest generalnie o kobiecie, która po prostu postanawia uszczęśliwiać innych ludzi, ale co w związku z tym?
Mi się wydaje, że wątek uszczęśliwiania ludzi nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest wątek wszystkich małych rzeczy, które ona dostrzega, czego my nie dostrzegamy na co dzień.
Ojej, to ten film będzie dla mnie bardzo refleksyjny.
Będzie refleksyjny. Też zaczniesz myśleć o tym, o czym ona tam myśli, a myśli o takich rzeczach, o których w życiu byś nie pomyślała. Więc naprawdę...
Zastanowię się, czy chcę obejrzeć ten film.
Zastanów się dwa razy. Nie, ale taki przyjemny dla ucha i do obejrzenia. Dlatego teraz La Valse des Monstres. Podczas tego, jak słuchaliście, to widzieliśmy najpiękniejszego psa w parku.
To był Beagle?
Beagle, super. Beagle są takie świetne. Ale nie wiem, czy Beethoven miał Beagle'a, ale my mamy 5. symfonię Beethovena w ogóle do popuszczenia. Jeden z najpopularniejszych utworów muzyki klasycznej. Nie ma chyba aktualnie takiej orkiestry czy filharmonii, która nie miałaby w repertuarze 5. symfonii Beethovena.
A zaznaczmy, że ten utwór komponował człowiek, który tracił słuch.
Tracił słuch i tracił wiarę powoli, ponieważ od początków istnienia w ogóle Napoleona Bonapartego Beethoven bardzo sprzyjał Napoleonowi, a później im bardziej widział upadek, tym bardziej sam upadał, także ze swoim słuchem. Tak był bardzo z nim połączony. Podobno jest taka anegdota o tym, że Beethoven powiedział jednemu ze swoich uczniów, spytany o ten najsłynniejszy rytm pierwszych dźwięków symfonii. Kompozytor miał wtedy powiedzieć: tak oto los puka do drzwi. Dlatego później symfonię piątą Beethovena nazywaliśmy symfonią losu. Z kolei inny jego uczeń, Karol Czerny, twierdził, że podczas spaceru po wiedeńskim praterze twórca piątej symfonii usłyszał ćwierkanie trznadla i przetworzył je potem na ów słynny motyw. Nie wiem, następnym razem po prostu będziemy musieli wziąć ze sobą lornetkę i szukać trznadli. Aspekt naukowy piątej symfonii jest bardzo zabawny, bo dzisiaj naukowcy przez popularność tego utworu zastanawiają się, jaki ma wpływ na mózg. Poszukuje tropów, w ogóle aluzje do rewolucji francuskiej, przepowiadanie przyszłości. Cały sztab ludzi się tym zajmuje, a ja uważam, że to jest po prostu piękna muzyka. Muzyka losu.
Symfonie były skomponowane przez bardzo utalentowanego człowieka. On swój pierwszy koncert napisał, kiedy miał 7 lat. Pobił go tylko Mozart, bo on już w wieku 5 lat komponował. Oprócz tego, że grał na klawikordzie, dodatkowo potrafił grać na skrzypcach, organach i altówce. Nie dość, że był głuchy i pisał muzykę, którą zna cały świat. Nie dość, że już w wieku 7 lat miał swoje pierwsze koncerty. Tak jeszcze miał bardzo duże powodzenie u kobiet.
Zaczyna padać, więc chyba będziemy spadać. A my lecimy i słyszymy się na drugim niedzielnym śniadaniu na ławce w parku z nastrojonym szumem liści już za tydzień. Jan Białostocki
i Kasia Polita.
Do usłyszenia.